aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wystrzegajmy się złej mowy, apelował papież na porannej Eucharystii. Tłumy katolików ściągają na jutrzejszą konsekrację nowego kościoła w Emiratach Arabskich. Chrześcijanie w Ziemi Świętej są zaniepokojeni deportacją Afrykańczyków z Izraela. 13 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież przyjął dziś premier Słowenii, spotkał się również z Radą Synodu Biskupów, rozmawiał z nią o posynodalnej adhortacji, o nowej ewangelizacji oraz o temacie kolejnego synodu. Na porannej mszy papież zachęcał do powściągliwości w mówieniu. Słowo też może zabić, przestrzegał Franciszek.
Nie potrzeba iść do psychologa, żeby stwierdzić, że gdy ktoś oczernia drugiego, to czyni to dlatego, iż on sam nie może rosnąć, więc potrzebuje, by ktoś zmalał, a wtedy poczuje się kimś. To brzydki mechanizm. Jezus wprost powiada, nie mówcie źle o sobie nawzajem, nie oczerniajcie się, nie dyskwalifikujcie. A więc jeśli coś idzie nie tak na drodze braterstwa, wszyscy skończymy marnie. Ten, który znieważa, sam jest znieważany.
Nawet 100 tysięcy wiernych spodziewa się biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii, na jutrzejszej konsekracji kościoła w jednym z Emiratów Arabskich. Dokona jej kardynał Fernando Filoni, prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. W Emiratach konsekracja kościoła to rzadka uroczystość. Choć sytuacja chrześcijan nie jest tragiczna, to jednak ich religia jest tolerowana przez państwo w bardzo wąskich ramach określonych przez prawo. Oznacza to na przykład, że nowy kościół świętego Antoniego z zewnątrz absolutnie nie może przypominać kościoła. Ale faktem pozostaje, że państwo nie tylko zgodziło się na budowę świątyni, ale również przyznało teren, dodał biskup Hinder.
Podobnie jak na całym Półwyspie Arabskim, chrześcijanie to wyłącznie migranci, obcokrajowcy. Nie ma chrześcijan lokalnych, przynajmniej oficjalnie tak to powiedzmy. O tym w ogóle nie może być mowy, ponieważ jakakolwiek misja pośród miejscowej ludności jest surowo zakazana. Trzeba powiedzieć, że nasz kościół jest bardzo dynamiczny, ludzie są bardzo aktywni. Na przykład w wieczornej mszy w katedrze świętego Józefa w dni powszednie uczestniczy 700-800 osób. I tak jest codziennie, pełny kościół. Nie mamy problemu pustych kościołów, wręcz przeciwnie. Dla nas problemem jest brak kościołów. W całych Emiratach mamy jedynie 7 parafii. W 3 największych, jak w Dubaju czy w Abu Dhabi, odprawiamy w weekend 20 mszy niedzielnych, a w każdej mszy uczestniczy 1000-2000 wiernych.
Chrześcijanie w Ziemi Świętej są zaniepokojeni planami Izraela, który zapowiedział wczoraj deportację afrykańskich migrantów do któregoś z krajów wschodniej Afryki. Zdaniem księdza Davida Neuhausa z łacińskiego patriarchatu Jerozolimy sytuacja jest bardzo delikatna. Kościół jednak zdecydowanie staje po stronie migrantów.
Trzeba pamiętać, że Afrykańczycy zaczęli napływać masowo do Izraela, kiedy Europa uszczelniła swoje granice poprzez podpisanie umów z krajami Afryki Północnej. Dziś również Izrael zdał sobie sprawę, że musi w sposób radykalny zająć się tym problemem, w którym nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale również o gospodarkę. I jest w tym pewna forma rasizmu, bo gdyby migranci ci przybyli z Europy Północnej, zostaliby potraktowani w inny sposób. Tymczasem ci biedacy, którzy przybywają do Izraela, to przede wszystkim Erytrejczycy, a także Sudańczycy i Kongijczycy.
Amerykańscy homo i transseksualiści czują się o wiele mniej szczęśliwi niż reszta społeczeństwa, wynika z opublikowanych właśnie badań przeprowadzonych przez Pew Research Center. Przeczy to szerzonemu w mediach wizerunkowi geja jako człowieka wiecznie szczęśliwego. W rzeczywistości tylko 18% z nich uważa się za ludzi bardzo szczęśliwych, to o 12% mniej niż w całym amerykańskim społeczeństwie. Badania pokazały ponadto, że osoby z zaburzeniami orientacji seksualnej są dość dalekie od religii. Aż 48% z nich nie utożsamia się z żadnym wyznaniem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn. Jutro wizytę w Watykanie złoży nowy zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Justin Welby. Po raz pierwszy spotka się z papieżem Franciszkiem. Z jego wizytą wiąże się wielkie nadzieje. W powszechnym przekonaniu nowy arcybiskup Canterbury wniósł świeży powiew do wspólnoty anglikańskiej. Warto zauważyć, że Justin Welby ma dość nietypowe, jak na arcybiskupa Canterbury, curriculum vitae. Nie należał on do anglikańskiego establishmentu. Biskupem jest od niespełna 2 lat. Wcześniej zajmował się przede wszystkim zwyczajnym duszpasterstwem, a zwłaszcza ewangelizacją w ramach tzw. kursów alfa. Późno zresztą zdecydował się na posługę duchowną. Z wykształcenia jest menadżerem. Pracował w przemyśle naftowym. Nie ukrywa swych związków z Kościołem katolickim. Benedyktyński mnich był jego kierownikiem duchowym. Podobnie jak papież, dobrze zna duchowość ignacjańską. Blisko bowiem współpracował z katolicką wspólnotą Chemin Neuf, która żyje tą duchowością. Jutrzejszej wizycie arcybiskupa Welbiego w Watykanie poświęcimy całą naszą audycję. Będziemy rozmawiać z księdzem Markiem Langhamem, odpowiedzialnym w Watykanie za dialog z Anglikanami, oraz z anglikańskim arcybiskupem Davidem Moxonem, dyrektorem przedstawicielstwa tego kościoła w Rzymie.
Kościół katolicki z nadzieją patrzy na wystąpienia nowego zwierzchnika Anglikanów w obronie rodziny i małżeństwa. Jeśli w kwestiach etycznych nie dajemy wspólnego świadectwa, siejemy zamieszanie, uważa ksiądz Mark Langham, odpowiedzialny w Watykanie za dialog z Anglikanami. Jutro po raz pierwszy przybędzie do Watykanu nowy arcybiskup Canterbury, Justin Welby. O nadziejach związanych z jego wizytą i aktualnym stanie relacji z Anglikanami rozmawialiśmy z księdzem Langhamem z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Mamy nowego papieża i nowego arcybiskupa Canterbury. Czego możemy się spodziewać po ich pierwszym spotkaniu?
Well, in the first place, it's very much a visit to get to know each other.
Przede wszystkim będzie to dla nich okazja, by poznać się nawzajem, bo obaj pełnią swą posługę od niedawna i jak przypuszczam, nikt z nich nie jest za bardzo obeznany z innymi tradycjami kościelnymi. Będzie to zatem bardzo ważna chwila, kiedy się poznają i będą rozmawiać o tym, co dla nich najważniejsze oraz w jaki sposób Kościół katolicki i wspólnota anglikańska mogą ze sobą współpracować w różnych miejscach na świecie.
Ich poprzednicy, Benedykt XVI i arcybiskup Rowan Williams, to wielcy intelektualiści o wielkiej finezji myśli. Natomiast papież Franciszek i arcybiskup Welby to raczej ludzie bardziej praktyczni, ludzie, którzy, by tak powiedzieć, mają zakasane rękawy.
I think both have a particular interest in the economy and its effect on.
Myślę, że obaj w sposób szczególny interesują się gospodarką i jej wpływem na życie ludzi na całym świecie. Zdają sobie sprawę, że chrześcijanie powinni dotrzeć do tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa, do ubogich. Obaj chcą, by Kościół angażował się w życie społeczeństwa, aby stawało się ono coraz lepsze, coraz bardziej chrześcijańskie. A zatem możemy się spodziewać fascynującej wymiany opinii w kwestiach, które ich obu bardzo interesują. Będzie to bardzo ciekawa rozmowa.
Czy sądzi ksiądz, że w takim razie możemy się spodziewać większej koncentracji na wzajemnej współpracy niż na dialogu teologicznym?
Well, in many ways, of course, we must remember that already in the world Roman Catholics and Anglicans collaborate.
Musimy pamiętać, że już teraz na całym świecie na różne sposoby katolicy i Anglikanie ze sobą współpracują i to w wielkim zakresie. Zwłaszcza na polu społecznym, w walce o sprawiedliwość, w pomocy ubogim. Trzeba to wspierać, ale też trzeba o tym więcej mówić, bo wspólnie mamy na swym koncie wielkie, niekiedy heroiczne osiągnięcia, które oczywiście nie przyciągają uwagi mediów, ale są wspaniałym świadectwem tego, jak wiele nas łączy. Na pewno trzeba to wspierać i rozwijać. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że również dialog teologiczny musi być kontynuowany. Trwa trzecia faza tego dialogu i mam nadzieję, że zarówno papież, jak i arcybiskup Canterbury wesprą ten dialog. Jest on dziś bardzo trudny, ale dlatego tym bardziej ważny.
Sam uczestniczył ksiądz niedawno w trzecim spotkaniu tej trzeciej fazy dialogu ARCIC. Jakich owoców, jakich przełomów możemy się po nim spodziewać?
Nie wiem, czy będzie jakiś przełom, czy będziemy w stanie ogłosić nowe plany, nowe inicjatywy. ARCIC 3 jest bardziej refleksyjny. Stara się sięgnąć głębiej, zgodnie z wolą zarówno kardynała Caspera, który zainicjował tę trzecią fazę, jak i obecnego przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynała Kurta Kocha. Chcemy się zastanowić nad samym dialogiem, dotrzeć do jego korzeni. Dlatego skupiamy się na naszych wspólnych fundamentach oraz, co jest bardzo ciekawe, na tym, w jaki sposób podejmujemy decyzje, w jaki sposób te decyzje wypływają z tych wspólnych fundamentów. Pytamy się, skoro tak wiele nas łączy i dobrze o tym wiemy, dlaczego dochodzimy do tak różnych wniosków? A zatem nie dyskutujemy o konkretnych kwestiach, problemach, ale raczej w jaki sposób nasze kościoły podchodzą do tych problemów. Czyli rozważamy mechanizmy i metody, według których opieramy się na Piśmie Świętym, na naszej wspólnej tradycji, z tym właśnie pytaniem, dlaczego dochodzimy do różnych wniosków, dlaczego tak się dzieje.
ARCIC zajmuje się również kwestiami etycznymi. W ostatnich dniach arcybiskup Justin Welby bardzo stanowczo bronił publicznie tradycyjnej wizji małżeństwa. Czy takie wystąpienia rodzą nadzieję na większe porozumienie w kwestiach etycznych? Bo do tej pory istniały dość poważne rozbieżności między dwoma kościołami.
Tak, to prawda. Różnimy się w poglądach i rozkładzie akcentów, lecz na pewno trzeba wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni za bardzo mocne słowa arcybiskupa Welby'ego na temat małżeństwa i ogólnie rzecz biorąc również oficjalne stanowisko Kościoła Anglikańskiego w tej sprawie w pełni korespondowało z opinią katolickich biskupów Anglii i Walii. To pokazuje, że także na polu etyki obie tradycje mogą ze sobą współpracować, by być światłem dla naszych społeczeństw i wskazywać im drogę. Ale trzeba też powiedzieć, że jeśli tego wspólnego głosu zabraknie, to będziemy siać zamieszanie i nie będziemy sprzyjać szerzeniu chrześcijańskich wartości w naszych społeczeństwach. Dlatego na tym polu musimy ze sobą blisko współpracować i wiem, że już się to dzieje w wielu dziedzinach.
Podczas spotkania papieża z arcybiskupem Canterbury będzie też czas na wspólną modlitwę oraz na wizytę przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskupowi Welby'emu bardzo na tym zależało, nieprawdaż?
Tak, osobiście o to prosił. Chcę odwiedzić grób błogosławionego Jana Pawła II i chcę się przy nim pomodlić. Jest to niewątpliwie przejaw wielkiego szacunku dla tego papieża, który rzeczywiście zmienił świat, sprawił, że wiara mogła dotrzeć w miejsca dla niej niedostępne. Miał wpływ na życie wielu zwyczajnych ludzi. Dla arcybiskupa Justina Welby'ego są to bardzo ważne sprawy.
Mówił ksiądz Mark Langham, odpowiedzialny w Watykanie za dialog z Kościołem Anglikańskim.
O tym, jak mogą się kształtować relacje między katolikami i anglikanami w nowym pontyfikacie i z nowym arcybiskupem Canterbury, rozmawialiśmy też z anglikańskim arcybiskupem Davidem Moxonem, który wraz z księdzem Langhamem współprzewodniczy Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej ARCIC. Od kwietnia jest on też stałym przedstawicielem wspólnoty anglikańskiej w Rzymie. Wcześniej był on zwierzchnikiem Anglikanów w Nowej Zelandii. Ma 61 lat, jest żonaty, ma 4 dzieci. Jest znawcą teologii stosowanej katolickiego pisarza Tolkiena. Jest to znak wielkiej nadziei, dlatego że zarówno nowy papież, jak i nowy arcybiskup Canterbury otwierają przed nami nowe szanse, budując oczywiście na dokonaniach poprzedników. Mamy jednak poczucie nowego zbliżenia i nowej szansy. Każdy z nich ma jasną wizję dla Kościoła i wnosi świeży powiew. Papież Franciszek jest bardzo ewangeliczny, serdeczny, pełen prostoty. Justin Welby to człowiek, który najbardziej lubił pracę w parafii. Jest świadomy realiów normalnego życia. To napawa nas otuchą i radością.
Franciszek bardzo często przedstawia się jako biskup Rzymu. Jak odbiera to wspólnota anglikańska?
Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Międzynarodowej Anglikańsko-Katolickiej Komisji. Jest to istotne, raczej nowe i bardzo korzystne, bo nasza komisja już dawno zwracała uwagę na to, że biskup Rzymu powinien sprawować swój urząd jako pierwszy między równymi, między innymi biskupami diecezjalnymi. Tego dotyczył drugi etap dialogu, Archik II.
Dziś wydaje się, że najpoważniejsze podziały wynikają z rozbieżności w kwestiach etycznych. Czy to prawda?
Postanowiliśmy, że w kwestiach etycznych sięgniemy do podstaw. Nazywamy to ludzką antropologią czy chrześcijańską antropologią. Co to znaczy być człowiekiem wobec Boga? Jaki ma to wpływ na nasze decyzje i styl życia? Jednakże w moim przekonaniu dziś największe problemy to nie etyka, lecz kwestie doktrynalne dotyczące święcenia kobiet, a także naszego rozumienia historii. Na przykład Kościół anglikański zawsze przywiązywał dużą wagę do reformacji, zachowując przy tym dziedzictwo katolickie. Przykładem tego są choćby anglikańskie zakony. To też jest jedna z tych kwestii, które musimy jeszcze przedyskutować z Kościołem katolickim, niezależnie od kwestii etycznych.
Od niedawna jest ksiądz arcybiskup dyrektorem anglikańskiego ośrodka w Rzymie. Z jakimi nadziejami podejmuje ksiądz arcybiskup ten urząd?
Będąc ostatnio w Watykanie, mogłem stwierdzić, że nasz ośrodek ma tam bardzo dobrą opinię. Bardzo dobre relacje utrzymuje z papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan. Jest to potencjał, z którego chcę korzystać, wnosząc też mój własny wkład.
A jaki wkład może wnieść ksiądz arcybiskup jako człowiek z drugiego końca świata, by użyć słów, którymi papież Franciszek przedstawił się światu?
Myślę, że kolejnym krokiem w relacjach anglikańsko-katolickich powinna być recepcja ekumenizmu. Oznacza to wsłuchiwać się w siebie nawzajem i wspierać się w wypełnianiu misyjnych zadań. Wielkie możliwości współpracy istnieją też na polu działalności charytatywnej, zabiegania o rozwój i sprawiedliwość. W mojej diecezji w Nowej Zelandii mieliśmy bardzo dobre relacje z Kościołem katolickim. Zdołaliśmy wspólnie stworzyć bardzo szeroką sieć opieki społecznej. Co roku mamy też wspólną liturgię w środę popielcową, a także w adwencie. Nie są to msze, lecz liturgie słowa. I tym doświadczeniem bliskości, przyjaźni chciałbym się dzielić tu w Rzymie, podkreślając, że nie jest ona jedynie czymś pożądanym, lecz również osiągalnym.
Mówił anglikański arcybiskup David Moxon, dyrektor anglikańskiego ośrodka w Rzymie, współprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.